Skłonimy głowy też przed Bogiem i pomodlimy się najpierw. Panie Boże, my chcemy Cię uczcić za Twoje święte słowo, za to, że ono jest żywe i przemawia do naszych serc. I także Ty możesz umarłego obudzić przez Twoje słowo, jak pokazałeś przy grobie Łazarza, a także umarłych duchowo i ludzi, którzy są niefrasobliwi na sprawę życia wiecznego, potrafisz obudzić. I my korzymy się przed Tobą, abyś to czynił także dzisiaj, w tym zgromadzeniu. Abyś to słowo uczynił wyraźnym w naszym życiu, abyśmy nigdy go nie zapomnieli. Chcemy je zapieczętować w naszych sercach, a Ty przydaj zrozumienia. I ochroń Twój lud, Panie, aby każdy miał uszy do słuchania. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dzisiaj mówimy o słowie dość szokującym. Szokujące słowa Jezusa. I to są jedne z najostrzejszych słów, jakie można znaleźć w Nowym Testamencie. Zazwyczaj się kojarzy osoby Jezusa z kimś bardzo miłosiernym, litościwym, współczującym. Ale też Jezus jest prawdą. Trzeba pamiętać o tym. I On mówił prawdę. I On powiedział, że słowo Boga jest prawdą. Bardzo ważne jest powiedzieć prawdę komuś, kto jest w trudnej sytuacji, aby go ostrzec, aby nie zginął. I Jezus właśnie w swojej miłości, to jest wyraz Jego miłości, że On też mówił bardzo ostre słowa, żeby obudzić ludzi z ich letargu, z ich wydawałoby się komfortowej sytuacji, czuli się kimś dobrym i przyjętym przez Boga, powiedzmy. Pamiętajmy, że Jezus przyszedł najpierw do narodu izraelskiego. Może nam się to nie mieścić w głowie, ale Izraelici uważali siebie za wyższy rodzaj ludzi. I innych ludzi nazywali goim, tak, czyli poganie. My tak tłumaczymy na polski język to. I oni uważali, że jeżeli już Bóg kogoś ma zbawić, to tylko Żydów. I Żydzi spodziewali się, że są tymi zbawionymi tak naprawdę już, a pilnowali obrzezania niemowląt męskiego rodzaju, tak, i tak dalej, różnych obrządków świątynnych. I było przekonanie, że jeżeli Żyd wykonuje te wszystkie przepisy, to ma zapewnione zbawienie. To nie, że może będzie, ale na pewno będzie zbawiony. I do takich ludzi jeszcze przyszedł Jezus. Niektórzy może lubili nawet słuchać Jego nauk. Są różne powody, dla których ludzie chodzili za Jezusem. My czytamy w Biblii, tak? Niektórzy chodzili za Nim dla cudów, bo było przyjemnie oglądać cuda. Wtedy naprawdę wiara w nadprzyrodzone jest oczywista wręcz. Tak? Ja byłem świadkiem w swoim życiu kilku cudów i mogę powiedzieć, że rzeczywiście to jest dość przyjemne przeżycie. Się pamięta je to. Wydaje się, że masz wiarę, że teraz już nic dla ciebie nie jest niemożliwego. A gdy doświadczasz cudów, też chodzili za Nim, dlatego że On ich nakarmił. Kiedyś wiele tysięcy ludzi Jezus nakarmił kilkoma chlebkami, rozmnożył chleb, uczynił taki cud i oni szli już za Jezusem, dlatego że jedli chleb i się nasycili, czyli coś doświadczyli dla swojego ciała, dla organizmu, dla swojej duszy. Ale Jezus mówi, że trzeba zabiegać o pokarm żywota wiecznego, który On daje, a to są Jego słowa. Jego słowa na temat Jego misji tutaj na ziemi, tak? I trzeba zadbać o swoją duszę w swoim życiu. I teraz wśród ludzi wezwanych przez Boga do tego, aby słuchali Jezusa, aby słuchali Jego słów, są różne rodzaje ludzi. Niektórzy, tak jak podobnie jak jest w Ameryce, ja ostatnio słyszałem o raporcie, który zrobiono w Ameryce, zrobiono badania, w USA chodzi, tak, na temat chrześcijaństwa i można to nazwać upadek kultury chrześcijańskiej w USA. Ktoś by powiedział, to tragedia, to straszna tragedia, upadek kultury chrześcijańskiej. No ja pamiętam jeszcze czasy, jak w USA właśnie wielu ludzi szczyciło się tym, na przykład piosenkarzy, że przyjęli Jezusa, jest ich Panem i Zbawicielem. przykładem Cliff Richard. Ja nawet byłem na jego koncercie i w Polsce wszystkie media zazdrościły chrześcijanom, że jak to przyjechał do was taki wielki gwiazdor i to za darmo śpiewa. Natomiast muszę wam powiedzieć, że jak byłem na jego koncercie, to nie za bardzo byłem zbudowany. Słyszałem, jak ludzie krzyczeli I love you do niego i on się tym w ogóle nie przyjmował, ten człowiek. Przyjmował chwałę od ludzi po prostu, a jego świadectwo nie było dla mnie zbyt przekonywujące, jego nawrócenia. Później dowiedziałem się, że człowiek ten nadal jest pod wpływem narkotyków i regularnie je zażywa po prostu, czyli jest niewolnikiem grzechu. Słyszymy o wielu innych takich, na pewno słyszeliście, aktorów i tak dalej. Może niektóre nawrócenia są prawdziwe, ale tam była taka sytuacja, że zrobiono badania na poglądy na różne tematy biblijne wśród tak zwanych narodzonych na nowo, bo była to kultura taka, moda była wręcz w Ameryce. Było dobrze widziane być człowiekiem narodzonym na nowo. Rozumiecie? Może nam się to nie mieści w głowie, bo w Polsce to jeszcze daleka droga do takiego czegoś, ale oni to przeżyli i to wydawało się dla niektórych ludzi coś fascynującego. Zobaczcie, ten piłkarz, on tam się modli do Jezusa przed meczem. Co za rzecz, co za wspaniałe. On tam jakiś kaka był taki, tak? I tak dalej. Niektórzy nawet takich zapraszali na ewangelizację w nadziei, że mnóstwo ludzi przyjdzie i się nawróci, bo jakże tak? Taki słynny człowiek zrobił łaskę Panu Bogu, że się nawrócił, to jakże in... No, ja już mówię trochę tak szyderczo tutaj, ale tak było. No i okazuje się, że teraz jest inaczej w USA. Inaczej się stało. Właśnie. Media bardziej propagują niewiarę, ateizm lub jakieś tam wiarę w nie wiadomo jakiego Boga. I nie jest za dobrze być chrześcijaninem teraz w Ameryce. I okazuje się, że co ciekawe, jak upadek nastąpił kultury chrześcijańskiej, czyli w mediach, ja nazywam to, to mnóstwo ludzi odeszło od zborów, sobie wyobraźcie. A nie wiem, czy słyszeliście, ale tam niekiedy jest takie powiedzenie w USA, że na południu USA to jest więcej baptystów niż ludzi. Wszystkich, co tam mieszka. Po prostu tam było normalne, że każdy był baptystą. Jak zapytałeś, kim jesteś, to on mówi, że jest baptystą. A to w Polsce katolik, powiedzmy, a tam baptysta. Taka sama sytuacja. Nawet prezydent Clinton był baptystą. Tak? I wielu innych tam znanych, Bush i tak dalej. Różni tacy ludzie uważali się za baptystów. A teraz, gdy nastąpił upadek tego, w tej kultury chrześcijańskiej, ci ludzie odeszli, właśnie chwiejni, ludzie nieodrodzeni, ludzie, którzy tylko mówili, że są narodzeni na nowo, a których Jezus by powiedział: nie znam was, nigdy was nie znałem. Oni podchodzili i zbory zostały oczyszczone. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Czyli przywódcy chrześcijańscy, ci naprawdę żyjący z Bogiem, uważają to za dobre. Teraz chrześcijaństwo będzie prześladowane w USA. Już Biblia jest wciągnięta w wielu stanach na listę ksiąg zakazanych, ksiąg nienawiści, szczególnie jeśli chodzi o to, że homoseksualizm i inne takie rzeczy. Teraz kultura już jest inna, znacie to, tak? Różne te gendery i tak dalej, te wszystkie takie sytuacje. I Biblia wyraźnie mówi przeciwko takim grzechom, nazywa je grzechem. A tam już, jeżeli jakiś lekarz nazwie chorobą homoseksualizm, to będzie pozbawiony praw do leczenia. Nie będzie mógł wykonywać swojego zawodu, to jest zgodne z prawem USA. I szykuje się dość duże prześladowanie, ale okazuje się, że w tym czasie liczba prawdziwie odrodzonych ludzi wzrosła i to znacznie. Czyli Kościół został oczyszczony z obłudników, czy oczyszczany, można tak powiedzieć, którzy przyczepili się do zborów, do kościołów tylko dlatego, że było to modne. Była moda na chrześcijaństwo i to na chrześcijaństwo bardzo płytkie. Dla niektórych ludzi natomiast jest to wstrząsem, bo popatrzy ktoś na takie badania, powie: ojej, tyle odeszło tu, tyle tam. z tych denominacji, co tu się dzieje. Upadek chrześcijaństwa, okazuje się, że nie. Nie ma upadku chrześcijaństwa w USA. Duchowi ludzie odbierają to jako oczyszczenie. I Pan Jezus, takie słowa, które właśnie chcę dzisiaj czytać, to jest 25 rozdział Mateusza. On tutaj mówi takie wstrząsające słowa właśnie. I te słowa, jakbyśmy zastanawiali się, to od pierwszego wersetu do 13, mają na celu właśnie wstrząsnąć ludźmi, którzy gdzieś chodzą na jakieś nabożeństwa. Tu nie chodzi o ludzi ze świata. Tu nie chodzi o ludzi, którzy są niewierzący, ateiści. Nawet nie bym powiedział, że nie chodzi o muzułman, czy hindusów, czy jakichś innych ludzi. Rozumiecie? Tu chodzi o ludzi, którzy przebywają na takim jak dzisiaj nabożeństwie. Chodzi też o nas dzisiaj w tym słowie. Nie myślmy sobie, że nie. To słowo jest bardzo ostre i ono dotyczy ludzi, którzy traktują Jezusa nawet jako Pana, nazywają Go Panem. Czytamy od pierwszego wersetu tę przypowieść o 10 pannach. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. Już pierwszy werset mu zapowiada, o co chodzi. Ta przypowieść mówi o Królestwie Niebios. Ona nie mówi o całym świecie, o wszystkich ludziach na świecie. Rozumiecie? Jezus ukierunkowuje. On mówi, tak jest z Królestwem Niebios. A więc to dotyczy ludzi właśnie, którzy gdzieś mają jakiś kontakt z chrześcijaństwem. Może jako niemowlęta zostali ochrzczeni na przykład, może są w jakiejś denominacji, może jako dorosły został ochrzczony też gdzieś. Może ktoś należy do bardzo dobrego zboru i może się szczycić tym, że jest to zbór misyjny. Może jego ojciec czy matka są bardzo wierzący, cierpieli dla imienia Jezusa i on tak jakoś też się dołączył i może uważa, że skoro ojciec i matka są tacy duchowi, to i on chyba też będzie jakoś, w jakiś tam sposób duchowy, tak? Skoro słyszymy o rozwoju charakteru różnych ludzi, naszych znajomych, to może i my jakoś tam, nasz charakter się jakoś zmieni. Nie wiadomo w jaki sposób, ale może, kto wie, tak? I tutaj czytamy dalej, czyli 10 panien i teraz tak, drugi werset. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. To można różnie przetłumaczyć, te słowa głupich i mądrych. To takie ostre słowa są. Można powiedzieć, że te głupie to nie były roztropne, nie przewidywały przyszłości, nie myślały o przyszłości. I my znamy takie postawy w życiu ludzi. Ktoś bierze wypłatę na przykład i rozpuszcza ją na drugi dzień. I na trzeci dzień go spotykasz i on chce pożyczyć pieniądze. On nie myślał, że będzie 30 dni jeszcze do przeżycia. I pytasz go, czemu? Gdzie twoje pieniądze? Przecież wypłata była 2 dni temu, a jakoś się rozeszły. I na przykład nakupuje reklamówkę czekolad i tam jeszcze coś, jakieś idiotyczne rzeczy i nawet nie starczy mu na przeżycie tych kilku dni. To jest właśnie nieroztropny, nie myśli na przyszłość. Ktoś może nie myśleć o tym, że będzie zima i chodzi sobie w trampkach i nie składa na buty czy coś, jeżeli jest ubogi. Inny może być też ubogi, ale przewiduje to i wie, że będzie zima i w trampkach raczej ciężko będzie przejść przez zimę. Czyli ten mądry to jest roztropny. Tak? Czyli już tutaj jest podział. Królestwo Boże, czyli ludzie dotknięci Słowem Bożym, z chrześcijaństwem, już mamy jakby dwie grupy. Jedna grupa głupich, tak ostro tu nazwana, druga grupa mądrych. I dalej, trzeci werset. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem, to bardzo ciekawe tutaj, a gdy oblubieniec długo nie nadchodził. Piąty werset. My wiemy, że Jezus zapowiedział swoje przyjście po raz drugi. Chyba wszyscy ludzie, co mają do czynienia z chrześcijaństwem, coś tam poczytali, czy byli na jakichś kazaniach, to wiedzą o tym, że Jezus Chrystus ma powrócić po swój Kościół, po swoją oblubienicę. Tak? I rzeczywiście już On długo nie wraca. To już jest 2000 lat i dla niektórych wydaje się, że to nie ma już na co czekać i tak dalej. Też życie człowieka na początku mu się wydaje, że jest długie. Jak ktoś już ma z 70 czy 80 lat, to mówi, że to szybko minęło, ale tak ogólnie to jest dość długie te życie człowieka. Tak się wydaje przynajmniej ludziom. I tutaj te zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły, to jest naturalna sytuacja. My wszyscy musimy spać, tak? Fizyczny po prostu sen, odpoczynek dla organizmu. To nie jest nic złego, to nie chodzi, żeby z oczami na zapałkach wyczekiwać przyjścia Jezusa i po prostu odmówić sobie snu. Nie chodzi o takie idiotyczne zachowania. Są różne naturalne rzeczy, które musimy robić, musimy pracować, musimy odpoczywać i tak dalej. To robią wszyscy. I szósty werset mówi: wtem o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Bardzo ważna rzecz tutaj jest napisana. Zamknięto drzwi. My wiemy, że jak był potop na ziemi, to ludzie, większość ludzi naśmiewało się z Noego. On budował arkę w miejscu, gdzie nie było wody po prostu. Jak to miało popłynąć? Przecież to było wbrew logice i rozumowi. I my czytamy, że to Bóg zamknął za Noe. Tak? Można pomyśleć, że ktoś był bardzo blisko arki wtedy z zamkniętymi drzwiami. Ktoś mógł nawet jej dotykać, tak? To dopiero tragedia. Być przy arce, już dotykać. Tak jak niektórzy ludzie są bliscy, niedaleki jesteś od królestwa. Pytanie, czy to chluba? Lepiej być w królestwie, lepiej je oglądać, lepiej narodzić się na nowo, niż po prostu tylko gdzieś tam dotykać, jak ci ludzie, którzy mieli za chwilę zginąć, bo chociaż byli przy arce, ale Bóg zamknął. I zamknięcie oznacza, że już nie będzie otworzenia. Już koniec. U niektórych ludzi zamknięcie drzwi to jest śmierć ich po prostu. Gdzie mieli czas tutaj na ziemi i czas został zamknięty dla nich. Czas do nawrócenia, czas do rozważenia sprawy Ewangelii, Jezusa, kim jest Jezus Chrystus, poddania Mu swego życia. Koniec, zakończyło się, tak? To jest, niektórzy uczą, że jeszcze tam będzie jakaś szansa, że możemy modlitwami pomóc tym nieszczęśnikom. Jezus nie uczy czegoś takiego. Zwróćmy uwagę, w tej przypowieści nie ma nic o tym, że będzie jakaś druga szansa. Ta przypowieść jest bardzo szokująca i o to chodzi, bo ona mówi o prawdzie, jaka jest prawda. I dalej 11 werset. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. Zwróćmy uwagę, jak się zwracają do tego oblubieńca, który w oczywisty sposób symbolizuje Jezusa Chrystusa. Mówią: Panie, Panie. I to jest bardzo ciekawe, że w Biblii mamy kilkanaście takich, zdaje się, miejsc, w którym jest powtórzenie imienia. Szymonie, Szymonie. Pamiętacie, jak Jezus mówił do niego: oto szatan wyprosił, żeby was przesiać, a ja o ciebie się modliłem. A to jest takie podkreślenie. To jest coś, żeby zaznaczyć: przecież my się znamy. Ja jestem na pewno bliski Tobie. Ty jesteś bliski mojemu sercu. Śpiewałem może o Tobie piosenki w chórze kościelnym. Kazania o Tobie mówiłem. Może cuda czyniłem w Twoim imieniu. No jakżeż tak? Panie, Panie. Dlatego jest to taki wykrzyknik, żeby zaznaczyć słowami swoimi, że jestem kimś bliskim i znanym oblubieńcowi. Tak? I one krzyczą: otwórz nam. 12 werset. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Zobaczcie, to jest bardzo szokujące słowo. Nie znam was. Czyli tutaj jeszcze chcę zaznaczyć, gdy Biblia mówi, że znamy kogoś, to na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej Adam poznał swoją żonę. Czyli chodziło o intymną relację między nimi. Po prostu doszło do współżycia, tak? Poznał żonę. I poznanie w Biblii jest to bliska znajomość. To nie jest to, że ja z gazety znam kogoś. Tak? Że na przykład znam Andrzeja Nędzusiaka, bo widziałem go na zdjęciu i gdzieś tam jeszcze skamerowany został i ja słyszałem, jak on mówi i mówię, znam, znam. W moim przypadku na przykład znajomość Andrzeja Nędzusiaka to jest taka, że ja przy nim zapraszałem Jezusa. To on mnie przyprowadził do Boga. To on był ze mną, gdy Dawid kiedyś umierał. I modliliśmy się razem. I została nasza modlitwa wysłuchana. I my znamy się z innej strony po prostu, tak? Znamy się z walki, znamy się z dobrych chwil i złych. Znam go, bo gdy został prawie sam z 8 ludźmi, a reszta szatan odprowadził, znieważając brata Bolesława Dawidowa, to Bóg położył mi na serce, żeby iść tam i powiedzieć: Andrzej, nie wiem ilu ludzi zostało, ale ja jestem sercem z tobą. I będę tutaj, będę służył Bogu razem, bo to jest droga Boża. I stąd my się znamy. Dlatego niech nikt nie myśli, że jak zna z katechizmu coś tam, czy wierzy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego i tak dalej, że na pamięć coś tam się nauczył, że Jezus ukrzyżowany pod Piłatem i tak dalej, wstąpił do piekła i zmartwychwstał i tak dalej, że to zna Jezusa. To nie o to chodzi po prostu. Znajomość też Boga, znajomość Syna Bożego polega na tym, że my mamy zmienioną naturę, że Jego charakter zaczyna działać w nas. My zaczynamy dostrzegać w swoim życiu przemiany. Na przykład osoba, która przeklinała, nie ma w ogóle chęci do przeklinania. Osoba, która gdzieś tam była jakimś nałogowcem, czymś, powiedzmy na współczesne to gier komputerowych, przy znajomości Jezusa, Jezus wyzwala z tego. Jezus staje się pasją danej osoby, a nie jakieś tam gry komputerowe. I kończy Jezus tę przypowieść 13 wersetem. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Czyli to jest bardzo ostre słowo, bardzo ostre. I ja wiem, że różnie się wykłada ten fragment Słowa Bożego. Takie grupy charyzmatyczne bardzo często wykładają to słowo, że olej to jest symbol w Biblii Ducha Świętego i nieszczęśnicy nie mieli Ducha Świętego. I mówi, aha, wyszło na nasze, nie przyjęliście chrztu w duchu, nie mówicie językami i doigraliście się, koledzy, tak? Ja już trochę sobie tu się śmieję z tego, bo musimy wiedzieć, że niektórzy tak uczą. Tak uczą. My jesteśmy wyższym rodzajem chrześcijaństwa, a tam gdzieś jacyś nieboracy nie mówią językami i Jezus ich nie zabierze. Co więcej jeszcze, uczą, że oni zostaną na wielki ucisk i jeszcze jakoś tam, jakoś to będzie. Nic z tych rzeczy. Jezus tu powiedział do nich, drzwi zostały zamknięte, chcę podkreślić to, ci ludzie nie idą do zbawienia już. Zamknięte drzwi, 10 werset, koniec. Koniec zabawy, można powiedzieć. Nauczanie takie, że ktoś ma monopol, jakaś denominacja, że my, na przykład Kościół Boży w Chrystusie czy Zbór Wolecku ma monopol i my jesteśmy z tych właśnie 5 dobrych, tych mądrych panien, a inni to są głupi, czy coś w tym stylu, to jest głupota, jak nie wiem, i jeszcze nawet obraża Boga i niestety czyni, może być potknięciem dla ludzi, którzy przychodzą na takie nabożeństwa jak nasze. Dlatego, że bez znajomości Boga, znajomości, o której mówi Biblia, nie ma zbawienia i drzwi mogą być zamknięte i nie uratuje kogoś, że był, gdzie były piękne modlitwy, gdzie były piękne kazania, gdzie były piękne piosenki i tak dalej, gdzie może były piękne świadectwa, ale to nie były jego świadectwa, tylko były świadectwa innych ludzi. to nie uratuje. Dlatego ta interpretacja, którą niektórzy narzucają właśnie o tym oleju, o Duchu Świętym, jest nie do przyjęcia. Poza tym jeszcze taka rzecz. My niedawno czytaliśmy z listu do Rzymian, a to w Gołdapie akurat na społeczności. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, nie jest Jego. Nie można być chrześcijaninem bez Ducha Świętego. Rozumiecie? Także tu nie chodzi o to, jak nie posiadali Ducha, to nie są zbawieni ludzie. I Duch Święty, On rodzi człowieka na nowo. Trzeba narodzić się właśnie z Ducha Świętego. Trzeba się z Niego narodzić, więc jakżeż można Go nie mieć, będąc chrześcijaninem? To jest nie do pomyślenia. Niektórzy wykładają to słowo, które tu czytamy, żeby swoich członków zmobilizować do uczynków dobrych, tak zwanych, bo mają teologię, że zbawienie jest częściowo z dzieła Jezusa, a częściowo z naszych uczynków. Wielu ludzi w naszym kraju tak wierzy. To jest herezja. Biblia nazywa, że to jest inna Ewangelia. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi właśnie, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Dlatego nie ma mowy, żeby Jezus zaprzeczał nauce apostolskiej tutaj. To musi wszystko się zgadzać. Tu nie chodzi o to, że mądre były jakieś tam no, bardzo gorliwe i tak dalej. Tu o coś innego chodzi. Chodzi o to, że człowiek, który ma Boże życie, w nim działa Bóg i Bóg w nim działać nie ustaje. Dlatego chociaż może się potykać w życiu jakoś tam, tak, to on będzie wstawał, bo Boże życie jest w nim. On nie będzie mógł przylgnąć do grzechu na stałe, dlatego że ma inną naturę, czyli zawdzięcza to Bożej łasce. I tutaj my widzimy, jak ogromne znaczenie ma narodzenie na nowo i to porządne takie, biblijne, w biblijnym sensie. Nie jakieś tylko podniesienie ręki, wypowiedzenie Panie, Panie. Ci ludzie tutaj mówili Panie, Panie. Zobaczcie w 11 wersecie. Ja nie wątpię, że i wcześniej mogli mówić w jakichś modlitwach, nazywać Panem. Może układali nawet piosenki, w którym było Panie, Panie. I co z tego? Jak nowego życia nie było. Dlatego mamy czuwać, mamy sprawdzać, czy my trwamy w wierze i czy nowe życie się w nas zjawiło. Dzisiaj moim celem jest tutaj, żeby nami wstrząsnąć. Ja wierzę, że Bóg ma taki cel. Natomiast człowiek, który już przyjmie Boży wstrząs, on nie zginie, dlatego że jest Biblia, jest Nowy Testament, są ludzie narodzeni na nowo, można z nimi rozmawiać, można pójść do pierwszego listu Jana i zobaczyć, czy jestem narodzony na nowo. Tam po prostu są świadectwa, co się dzieje w ludziach, którzy są Bożymi ludźmi. Tak? I teraz my zobaczmy w Ewangelii Mateusza wcześniej, w 7 rozdziale, bo akurat ten tekst, który czytaliśmy, wiąże się z innymi też, w których Jezus mówi bardzo ostro. Jest dość przyjemnie iść w ogromnej chmarze ludzi. To jest, niektórzy bardzo to przeżywają, że tam 7 milionów ludzi gdzieś się zebrało, ktoś tam przemawia i tak dalej, i tak się czuć w takiej kupie, której nic nie ruszy, tak? Jeszcze się zaśmiać z tego. Ale dla człowieka duchowego to nie ma znaczenia, jak wielu będzie ludzi. Znaczenie dla człowieka Bożego ma, czy jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, czy to jest wola Boża po prostu, tak? I to ma znaczenie dla Niego, a nie jakaś liczba osób, które rzekomo też przytwierdzają i mówią Panie, Panie, tak jak inni. W 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, właśnie 21 werset, i zobaczmy, bo analogicznie jest, jak tam było z tym Panie, Panie. Nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Jak pełnić wolę Ojca? Jak pełnić wolę Boga? Jak ukochać wolę Boga, jeżeli jestem egoistą? Z natury Biblia mówi, że każdy człowiek przez grzech pierworodny, przez ten grzech pierwszych ludzi, on zaraził nas, ten grzech wszystkich. Wszyscy ludzie rodzą się na podobieństwo upadłego człowieka, Adama, i nie ma już w nich nic dobrego. Myśli, zamysły ludzkiego serca są złe od jego młodości. To mówi sam Bóg. Jezus powiedział, jeżeli wy, będąc złymi, możecie dobre dary dawać dzieciom swoim, on nazywa złymi. I człowiek, jak on może pełnić wolę Ojca? Jak on może kochać Boga, jeżeli on kocha siebie? Teraz wychodzi mnóstwo głupich książek, jeszcze chyba dalej, i niektórzy nawet prorokują, to Dawid przyniósł wieści, że gdzieś była usługa prorocza i do każdego praktycznie było mówione, kochaj siebie. Miłuj siebie samego. Jezus tak nie uczy. Jezus nie uczy tak. On traktuje za oczywiste, że każdy siebie miłuje. Toż to był rezultat upadku człowieka. Teraz ja będę jak Bóg przecież. Tak szatan namówił ludzi. Wy będziecie jak bogowie, będziecie robić, co wam się podoba. Będziecie znać dobro i zło. Sami będziecie decydować, co dla was najlepsze. Nikt nie będzie wam w kaszę dmuchał. I waszym celem ma być szczęście. Jak ktoś będzie przeszkadzał waszemu szczęściu, to go albo w łeb tak, albo bardziej dyskretnie go załatwić. Ale szczęście ma być moje. Moje ma być na wierzchu, moja racja i tak dalej. Czyż my nie poznajemy tego? Jakbyśmy byli szczerzy i spojrzeli na swoje życie, to próbuje zdominować nas. Gdzie ratunek z tego jest? Gdzie jest ratunek? Tylko przez narodzenie na nowo, tylko przyjście i wołanie do Boga, wzywanie Bożego imienia, żeby On mnie zbawił, żeby On mnie uratował ode mnie samego, który kocham siebie, jestem egoistą i właśnie czynię krzywdę innym ludziom przez to, a moja miłość do Boga jest żałosna. Nie ma innego wyjścia, tylko zdecydowanie przyjść do Boga w taki właśnie sposób. I wtedy przychodzi, że czynienie woli Ojca jest miłe dla nas, że jest dobre, że jest doskonałe. Wtedy odkrywamy także, że wykonywanie Jego przykazań wynika z miłości do Boga, a nie ze strachu, że będę potępiony. To jest zupełnie coś innego, zupełnie inna motywacja. Człowiek uratowany, człowiek bezpieczny w Chrystusie, człowiek, który kocha Boga i który, w którym Bóg pracuje. I teraz 22 werset. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, znowu zobaczcie na to powtórzenie, tak? Znowu dwa razy. Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? I co? Dalej czytamy. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. U nas w naszych środowiskach często się mówi, tam dobrze zaczął, źle skończył. Jakiś tam Branham na przykład, czy jakiś inny. Ja powiem, że nigdy dobrze nie zaczął. Gdyby dobrze zaczął, to Bóg będzie pełnił aż do końca w nim dobre rzeczy. I takie różne herezje, różne straszne rzeczy, które ludzie później wprowadzają i się wykoślewiają. To jest okropne, okropne świadectwo. Nigdy was nie znałem, to jest odpowiedź Jezusa odnośnie takich ludzi. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Czyli Bóg ma swoją wolę zapisaną w Biblii. To jest słowo Jego natchnione. I człowiek, który się sprzeciwia temu słowu, lekceważy je, zasłaniając się tym, że ma na przykład moc, że może prorokować, że może wyganiać demony, może uzdrawiać, czynić cuda nawet. Pomyśl to, jak to? Ludzi wielu mówi, przecież on czyni cuda. Co ty chcesz od tego człowieka? Głosi człowiek herezję, sprowadza ludzi już do piekła, prowadzi na manowce i oni mówią, przecież cuda czyni. No toż Jezus powiedział tutaj o tym. I zwróćmy uwagę, jak głupio teraz wygląda interpretacja o oleju, że jest symbolem ducha tam w tamtej przypowieści. Tam w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, praktycznie niewiele wspólnego. Zupełnie o czym innym Jezus tam mówi. Tutaj akurat właśnie ludzie mówią, po to mam przeżyć chrzest w duchu, żeby celem moim jest prorokowanie, wyganianie demonów, uzdrawianie. Niektórzy nawet teraz po kraju jeżdżą i namawiają, żeby na lewo i na prawo wyganiać demony, uzdrawiać każdego napotkanego, chorego człowieka i inny, że to jest rzekomo wola Ojca. Trzeba się puknąć w czaszkę po prostu i trochę Biblię poczytać i zobaczyć, jaka wola Ojca jest. To jest po prostu nieznajomość Biblii i namawianie że ludzi do tego, żeby może kiedyś Jezus im tak powiedzieć: nigdy was nie znałem. Popatrzcie, nie znałem, to znowu dotyczy, nie było osobistej relacji. Nie byłeś mój. Nie było nic w naszym spotkaniu. Miałeś martwą literę, miałeś jakieś tylko wyobrażenie o Bogu. Może paciorki mówiłeś, czy inne rzeczy, ale nie było więzi między nami, żadnej. I to jest bardzo ciekawe. I z drugiej strony powstaje pytanie, to jak tacy ludzie mogli prorokować? Jak mogli wypędzać demony? Ja kiedyś widziałem jednego takiego. Jego rodzice byli odrodzonymi ludźmi, ewangelistami. I on się nauczył manualnie, nawet językami zaczął mówić, jakimiś dziwacznymi, swoimi. I powiedział, że jest w tym dobry. Jest wywiad z tym człowiekiem i on tam zarabia pieniądze na, bo oczywiście kolektę zbiera, jak usługuje, a później w hotelu mówi: jaki dobry Jezus, tyle narkotyków będzie można kupić teraz za te pieniądze. Co za wspaniały Pan. To są realne sytuacje. On powiedział, że on jest dobry w tym, co robi. On mówi jakieś słowo prorocze niby do ludzi. Ludzie płaczą, przeżywają po prostu. Albo są kaznodzieje, który w jednym zborze było, że jak był w cudzołóstwie, to mówił, że najlepsze kazania wtedy głosił. W zborze tak odbierano. Wszyscy się popłakiwali, przeżywali. No. I teraz zobaczmy jeszcze w 7 rozdziale, skoro jesteśmy Mateusza. 13 werset. Tu jest następne dwa szokujące wersety, które wypowiedział Jezus. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Zwróćmy uwagę, to szokujące słowa. Niewielu jest tych, którzy je znajdują. Tak? Żywot. Niewielu znajduje żywot. I to nie dotyczy tylko ludzi ze świata, ale dotyczy ludzi, którzy są w potencjalnym chrześcijaństwie niestety. Mamy potencjalnie mnóstwo chrześcijan w naszym kraju, chyba z 90 ileś procent się deklaruje, że są chrześcijanami na przykład. I w tym jest niewielu. Ciekawe, ile wśród nas jest, tak powiem, prowokująco. Trzeba to pytanie zadawać. Każdy musi wiedzieć, czy jesteś, czy nie. Chrześcijaństwo prawdziwe kosztuje. Trzeba to od razu powiedzieć, jak ktoś się wybiera być uczniem Jezusa. Trzeba będzie zapierać się siebie, trzeba będzie spotykać się z sytuacjami nieprzyjemnymi, ale Słowo Boże będzie mówiło, co masz robić, i będziesz miał radość z tego, chociaż możesz cierpieć. Możesz być odrzucony przez ludzi, ale miły Bogu. My musimy wiedzieć o tym, że tak jest. Popatrzcie na to, co mówiłem o USA. Jak była kultura masowa taka nastawiona na chrześcijaństwo, tak? To wtedy było swobodnie, można mówić, jestem chrześcijaninem. A jak teraz przychodzi, że nie można mówić, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przez Jezusa. No bo gdzie Żydzi teraz się znajdą, ortodoksyjni? Ktoś zapyta ciebie. Jednego pastora w USA zapytano o to, co będzie z Żydami, co będzie z Hindusami. Niestety odpowiedział, że nie wie, co będzie. Mówi, ja wierzę w Jezusa, a oni tam, Bóg może ich jakoś inaczej zbawi. Jak inaczej zbawi? To jest strach. Ciebie napada ktoś na ciebie i zrobi z ciebie wroga publicznego. Może pół twojego zboru odejdzie. Ma największy zbór w USA, powie prawdę i z największego zboru się zrobi może najmniejszy. To dopiero historia. Tak może się zdać. To jest cena, którą płacimy za to, żeby iść za Jezusem. I jeśli chodzi o taką, gdzie można mówić Panie, Panie do Jezusa, śpiewać fajne piosenki, sobie słuchać od rana do nocy nawet jej i tak dalej, sobie tam tak żyć, to nie zmieniając swojego charakteru, nie przejmując się, że charakter zostaje w miejscu, nie ma żadnych oznak, że jestem narodzony na nowo na przykład. Ja mówię, Biblia daje dużo przykładów, świadectw, czy jestem, czy nie jestem narodzony na nowo. I jak to lekceważymy, to wtedy mamy straszne problemy, później będzie czy po śmierci, czy gdy Jezus przyjdzie, tak? To jest po prostu zamknięta brama, tak jak czytaliśmy. Czyli nie tylko ciasna brama i trzeba ją jakoś znaleźć. Jezus mówi, wchodźcie przez ciasną, wchodźcie, to zachęta, to jest Jego miłość, to jest Jego zaproszenie i jednocześnie wyjaśnienie. Nie będzie wielu takich. Jak się wybierasz, żeby z wieloma, to proszę bardzo, szeroka brama, przestronna droga, nie ma żadnych problemów. Wesoło będzie, ale tylko w tym życiu. Jeśli ktoś tylko w tym życiu w Chrystusie pokłada nadzieję, jest ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowanie godny, Biblia mówi, tak? I szokujące, wielu przez taką bramę wchodzą, czyli oni myślą, że idą do zbawienia, ci ludzie. To nie jest tylko, że to sobie żyją, że to taka szeroka droga, że sobie jacyś tam żyją ludzie. Nie. To jest droga, która rzekomo ma prowadzić do nieba. Tam po drodze przygrywają, że idziemy do nieba. Wejdę do Jego bram z uwielbieniem w sercu mym. Po prostu. Z dwoma kochankami na przykład, czy jakimś tam innym sytuacją. Myślicie, że nie? To przyszło takie zgorszenie, że nie, ja mówiłem już wcześniej, chyba tam nie dokończyłem, że jak robiono ankiety, porównywano ludzi, którzy nie znają Biblii, żyją w grzechu, ateiści i tych tak zwanych nowonarodzonych, to podobne odpowiedzi były. Czy możecie żyć bez ślubu sobie ze sobą? Kobieta z mężczyzną. Tak samo odpowiadali, jak ci ludzie nieodrodzeni ze świata, ci niby narodzeni na nowo. Czy można kraść, czy inne rzeczy robić? Tak samo odpowiadali. Co to za narodzeni na nowo ludzie? Gdzie oni idą? Oni śpiewają Hillsongów, musicie wiedzieć. Lubią nawet te piosenki. I im się mówi, że idziemy do nieba i trzeba ich uspokajać. I ciągle im trzeba mówić, że Bóg Ciebie kocha, akceptuje Cię, jaki jesteś. No i po prostu no, można jakoś się już oddychać, bo jakby zaczął ktoś Słowo Boże cytować w prawdzie, to może nie jeden by płonął, ogień by go palił. I chcę zaznaczyć jeszcze 14 werset. Znajdowanie tej bramy i chodzenie tą drogą wąską. Niewielu to robi. Znajduje, to znaczy, że to wymaga wysiłku od człowieka. Trzeba się trochę wysilić. Nie można ufać, że jakiś pastor powie ci, czy jakiś człowiek wierzący powie, ty tam się nie martw. Jak się modliłeś o przyjęcie Jezusa, Bóg cię przyjął. Ja już nikomu tak nie powiem. W taki sposób. Kiedyś może i mówiłem. Ale od jakiegoś czasu zrozumiałem, że muszą być świadectwa w życiu człowieka, że on żyje z Bogiem. I te słowa, które tu czytaliśmy, nie mogą być w sprzeczności z jego życiem. Zobaczmy jeszcze w Ewangelii Jana, 17 rozdział, 3 werset. Czyli Ewangelia Jana 17:3. W modlitwie arcykapłańskiej Pan Jezus używa też słowa właśnie poznanie. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest niesamowite. To jest żywot wieczny. To nie jest wiedza o Bogu, chcę zaznaczać, ale znowu poznanie w takim sensie, jak mówiliśmy wcześniej, że my na podstawie Słowa Bożego, na podstawie tego, że Duch Święty dotyka nas, poznajemy głębiej naturę Boga i Jego natura jest w nas odciśnięta. Czyli na przykład poznanie dobroci Boga polega na tym, że zaczynasz być dobry. Że Bóg nakłania twoje serce, dzięki, do tego, żeby być dobry. Ale w wersecie 3 widzimy, że jest to niemożliwe bez osoby Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. On jest dany przez Boga dla nas ludzi, dla nas grzeszników, żebyśmy wzywali Jego imienia. I każdy, Biblia obiecuje, kto będzie wzywał Jego imienia, będzie zbawiony. List do Rzymian, 10 rozdział. Trzynasty werset. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To imię Pańskie to jest imię Kyrios, czy Kurios, tam różnie się wymawia to po grecku. To jest Pan, to jest ewidentnie w kontekście oznacza imię Jezus. Nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia, apostoł Piotr mówi w Dziejach Apostolskich, jak tylko w imieniu Jezus. Dlatego nasza modlitwa o ratunek powinna być w imieniu Jezusa. I dalej mamy tutaj takie słowa, ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Wiara rodzi się ze słuchania słów z Biblii, z Nowego Testamentu. Gdy my słyszymy o Jezusie, kim On jest, co On mówił, i wtedy rodzi się wiara w naszych sercach, tak? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Czasami nie ma. Ja musiałem długo w życiu czekać, żeby mi ktoś zwiastował. Pierwszy Andrzej Nędzusiek zwiastował na studiach w wieku około 23 czy 2 lat. Słyszałem pierwszy raz zwiastowanie Ewangelii i widziałem przykład kogoś, kto się przyjmuje słowem Biblii i żyje według tego słowa, bo wcześniej widziałem obłudników, którzy udawali, że coś tam próbują robić. I to jest absolutnie coś innego. To jest coś, co bierze za serce, świadectwo takie, tak? My też teraz tutaj, gdy tak czytamy te słowa, możemy się zastanowić właśnie nad sobą, zastanowić się nad swoim życiem, ale też zastanowić się, gdy modlimy się o poprawę w życiu innych ludzi. Czasami oni gdzieś byli nawet może ochrzczeni, niektórzy nawet może o dziwo mówią językami. Popatrzcie, tam nawet demony wyganiali. I Jezus powiedział, że nie znam. Ja nie rozumiem tego, się przyznam. Mój umysł nie pojmuje tego, jak to może być, że to nie jest odrodzony człowiek, a mówi językami. Jakieś, po prostu jakaś sprzeczność się wydaje. Ale skoro Biblia mówi, że nawet cuda można czynić, to co przy tym mówieniu językami, przy cudach? I Jezus może powiedzieć, nigdy Ciebie nie znałem. I my czasami się modlimy o to, żeby tam się poprawiło, żeby przestał ktoś pić, żeby ktoś tam przestał dalej cudzołożyć, czy coś innego robić. Tak naprawdę to on ma narodzić się na nowo. Ten człowiek ma przeżyć spotkanie z Bogiem. Jego nawrócenie ma być prawdziwym Bożym nawróceniem, a nie tylko zmianą jakiejś jednej czy drugiej rzeczy. Siekiera jest przyłożona do korzenia, jak mówił Jan Chrzciciel. Tu jest sprawa. Wraca pies do swoich wymiocin, Biblia mówi, świnia umyta, znów się tarza w błocie. Po co to wszystko napisane jest? Żeby pokazać dla nas też, że są niestety takie powierzchowne, płytkie niby nawrócenia, z których nic nie wynika. Trzeba patrzeć, do czego mnie ciągnie. Czy ciągnie mnie do Boga, czy bardziej do jakichś znajomych moich, światowych, do światowego życia. Jaki mam sposób myślenia? I pomyślcie trochę o amerykańskim chrześcijaństwie, które powinno dla nas być przestrogą. Ludzie, którzy śpiewali piosenki, ludzie, którzy wypowiadali publicznie, że wierzą w Jezusa i później robili kompromitujące rzeczy i ośmieszali Słowo Boże w ten sposób. Niektórzy z takich ludzi nie wierzą, że jest piekło i tak dalej. No, te zamknięcie drzwi, trzeba na koniec powiedzieć, to nie jest jakaś zabawa. To nie idziesz do jakiegoś czyśćca, czy gdzieś nie wiadomo gdzie, tylko jest koniec. Człowiek będzie na wieki odłączony od Boga w wiecznych cierpieniach i będzie żył wiecznie, ale będzie cierpiał wiecznie. I to warto sobie przemyśleć dzisiaj, zastanowić się nad tym. I może teraz powstańmy i przyjdziemy do Boga w modlitwie. Panie, my przychodzimy do Ciebie w modlitwie teraz, abyś Ty dotykał serc, abyś Ty dotykał nas głęboko, bo my potrzebujemy mieć potwierdzenie, świadectwo, że jesteśmy Twoi, Panie. I Ty widzisz, którzy są Twoi, kto jeszcze potrzebuje głębiej poznać Ciebie. Ty widzisz nas, Panie, i wołamy do Ciebie, abyś dał miłosierdzie, aby żadna osoba, która jest tutaj dzisiaj na tej sali, czy będzie słuchać tego nagrania, nie przeszła obojętnie wobec tego przesłania, aby zaczęła szukać Twego oblicza, aby zaczęła zwracać uwagę na Twoje spisane słowo, które daje wiarę. i aby przyszła do Ciebie dzięki Twojemu pociągnięciu. Prosimy, pociągaj ludzi do Chrystusa, także w naszym mieście. Pociągaj naszych znajomych, bliskich. Pociągaj tych, którzy jeszcze nie poznali Ciebie, którzy uczynkami swymi zapierają się Ciebie. Widać, że nie idą drogą zbawienia. Dlatego prosimy, Panie, wołamy do Ciebie z tego miejsca, bo wiemy, że jesteś też miłosierny i Ty jesteś cierpliwy i Ty jesteś dobry i Ty potrafisz przemienić człowieka. My nie wiemy, jak Ty to robisz, ale Ty dajesz nowe serce, Panie. To jest Twoje działanie i my na nim polegamy. I dziękujemy Ci, że nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki Twojemu Duchowi to się dzieje i dzięki ofierze na krzyżu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie Jezus, że Ty otworzyłeś drzwi do zbawienia, że Ty otworzyłeś drzwi do relacji z Bogiem przez swoją śmierć i przez Twoje zmartwychwstanie. Bądź uwielbiony teraz pośród nas. Amen. Amen. Amen.